Zastanawiasz się, co robić w przyszłości? Zapraszamy na zawodowy stream, czyli wywiad z przedstawicielem ciekawego zawodu. Dowiedz się, na czym polega praca w różnych branżach i co trzeba umieć, aby ją zdobyć. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Marta Wrzosek i w imieniu Mapy Karier witam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Zawodowy Stream. W zawodowych streamach prowadzimy wywiady z przedstawicielami ciekawych zawodów i dziś porozmawiamy o bardzo nietypowym stanowisku. Partnerem naszego odcinka jest White Star Real Estate, czyli firma bardzo z nami zaprzyjaźniona, a moim gościem jest Agnieszka Wójcicka-Krupa, czyli Sustainability Manager, kierowniczka do spraw zrównoważonego rozwoju, z wykształcenia inżynier budownictwa, odpowiedzialna w WSR za koordynację zagadnień ESG. Co to znaczy? Agnieszka powie nam sama więcej. Witaj Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za obecność. Jeśli możesz pokrótce powiedzieć nam, czym się zajmujesz, jakie jest Twoje stanowisko.
Cześć Marta, dzień dobry wszystkim. Dziękuję za wprowadzenie i za goszczenie mnie w tym podcaście. Tak jak mnie przedstawiłaś, jestem Sustainability Managerem w firmie White Star, która jest firmą ze sektora nieruchomości. W praktyce moje obowiązki oznaczają to, że pracuję, żeby tworzyć budynki, które będą przyjaźniejsze dla środowiska i lokalnych społeczności. Dodatkowo w mojej pracy zajmuję się zagadnieniami ESG. Z angielskiego to jest Environmental, Social and Corporate Governance. Po polsku środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Te hasła ostatnio coraz częściej są słyszalne, gdyż prawo unijne wprowadza to, żeby legislacja, żeby firmy przykładały większe znaczenie tym trzem aspektom. I to jest moja rola zarówno w White Star od strony korporacyjnej, jak i dla naszych budynków i tego, co tworzymy.
Agnieszko, to z tego, co powiedziałaś, chodzi o to, żeby jakby jak najbardziej w taki sposób dobry dla świata, dla społeczeństwa, dla ludzi, po prostu biznes się rozwijał, tak? Czyli tak jakby ty dbasz o to, żeby te wartości pozostawały w jakiejś takiej w miarę równowadze, no do oczywiście celów biznesowych danej firmy.
Tak, dokładnie. To jest jednak też, działamy w sektorze biznesowym, więc to jest wszystko w ramach działań, które i tak firma prowadzi, ale chodzi o to, żeby polepszać i rozwijać się. Akurat w White Star mamy dużo części jako w DNA, wcześniej nie nazywało się to ESG, częściej Sustainability. Kiedyś ta praca związała się też dużo ze certyfikacjami środowiskowymi budynków, takimi jak BREEAM, LEED, WELL. Są to już typowo certyfikacje wielokryterialne, robione przez zewnętrzne firmy w Anglii lub w USA, tak jak LEED czy WELL. I głównie wtedy praca wymagała dostosowania budynków do tych wymagań, a później udowodnienia współpracy z zewnętrznymi asesorami, z projektantami, z budową, tak żeby budynki miały jak najmniejszy wpływ na środowisko, na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe. Jest to o tyle ważne, że sektor nieruchomości odpowiada za prawie 40% gazów cieplarnianych oraz zużycia energii. Więc tutaj każda zmiana, nawet najmniejsza, ma bardzo duże znaczenie.
Jasne. Jak mówiłaś właśnie o tych certyfikacjach i tak dalej, to domyślam się, że podobnie jak ja, nasi słuchacze nie będą w ogóle wiedzieli, o czym mowa. Czy możesz tak w takich jakby prostych zdaniach nam opowiedzieć, o co tutaj chodzi? Czyli tak jakby jakie kryteria muszą spełniać budynki, tak żeby one były chociaż nieszkodliwe, a chociaż neutralne dla środowiska?
Sama certyfikacja rzeczywiście jest jednym ze sposobów określenia tego, czy budynek jest może nawet nieszkodliwy, ale na ile jest jego przyjazność. nie można powiedzieć, że budynek bez certyfikatu jest gorszy, tylko to jest po prostu forma ocenienia budynku. Tak samo w każdym z tych certyfikatów jest określony poziom, w zależności od systemu. Są jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki. W BREEAM-ie to jest od PASS przez Good, Very Good, Excellent i Outstanding. W LEED-zie jest tam Silver, Gold, Platinum. To nie ma znaczenia, bo po prostu każdy ze schematów ma swoją strukturę oceny. I każdy z nich trochę na co innego patrzy. Patrzymy na przy certyfikacji budynków, na efektywność energetyczną budynku, na to, jak jest przyjazny dla użytkowników, czy jest dobry dostęp do światła dziennego, czy jest odpowiedni widok z okna, po to, że to wpływa na to, szczególnie przy budynkach biurowych, jak nam się pracuje. Wolimy pracować we przyjemnym otoczeniu z widokiem na zieleń albo po prostu z widokiem, a nie tylko, że obok jest drugi budynek z ścianą i nic nie widzimy. Dodatkowo sprawdzamy materiały budowlane. Kiedyś to miało większe znaczenie, bo teraz już przy unijnych standardach większość budynków spełnia właściwe wymagania odnośnie materiały spełniają właściwe wymagania odnośnie na przykład lotnych związków organicznych. To są pyły, które występują w materiałach wykończeniowych i warto, żeby budynek miał ich jak najmniej. Dodatkowo jest sprawdzana akustyka, co też ma znaczenie dla komfortu termicznego. Ile wody zużywa. Są proste mechanizmy, żeby zużywać mniej. Na przykład są takie ograniczniki wypływu wody, to się nazywa aerator albo perlator, i sprawia, że woda jest bardziej napowietrzona z kranu, więc myjąc ręce nie zużywamy aż tak dużo wody. Dodatkowo też patrzymy na etap budowy. Monitorujemy ilość śmieci, które są wywożone z budowy oraz co z nimi się robi. Poprzez współpracę z właściwymi firmami, które umią sortować oraz przetwarzać odpady, też zmniejszamy wpływ budowy na środowisko. Patrzymy na bezpieczeństwo na budowę, które też jest jednym z kluczowych aspektów i to też się łączy z ESG, z tym częścią S, czyli społeczną. To nie jest tylko społeczna odpowiedzialność w stosunku do lokalnej społeczności dookoła, ale też do pracowników firmy na budowie oraz pracowników kontrahentów. Więc na BHP również zwracamy przy certyfikacji duże znaczenie. Oraz na ekologię. Większość budynków wtedy musi zatrudnić specjalistę, ekologa. Bardzo często to są też właśnie osoby na stanowiskach sustainability manager, sustainability specialist, ale trochę w węższym zakresie zajmujących się właśnie wtedy ekologią i tworzeniem raportów ekologa. Jeżdżą wtedy na wizyty lokalne, sprawdzają, na jakim terenie budujemy. Czy budujemy na terenie, które już jest zindustrializowane, to są tak zwane brownfieldy, czy na terenie, który wcześniej był całkowicie zielony, na przykład na łące. I wtedy ma to też znaczenie na wpływ danej inwestycji na środowisko. Lepiej jest oczywiście budować na brownfieldzie, czyli w miejscach, które już były przez człowieka zajęte, a nie tymi, które jeszcze były pod władzą natury, jakkolwiek to zabrzmi. I ekolog wprowadza dodatkowe rekomendacje, co zrobić, aby teren dookoła bardziej się przysłużył naturze, poprawić bioróżnorodność, która też jest terminem bardzo często ostatnio słyszalnym, bo stosowanie na przykład lokalnych roślin, a nie nielokalnych, zagranicznych, sprowadzanych z drugiej części świata, wpływa pozytywnie na faunę i florę otoczenia. To dodatkowo na ludzi. I ostatnim aspektem to jest na przykład transport. I to jest jedno, to jest dostęp do transportu miejskiego, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z komunikacji. To też jest punktowane w takich certyfikacjach, jak i dostępność stojaków na rowery, szatni dla rowerzystów, miejsc dla hulajnog, wszystkiego, co sprawi, że łatwiej będzie osobie dojechać transportem o niskoemisyjnym, przy okazji zdrowym.
Okej, czyli Z tego wszystkiego, co powiedziałaś, wynika, że naprawdę można z czystym sumieniem powiedzieć, że ta twoja rola polega na tym, żeby dopilnować takich też etycznych kwestii w biznesie, tak? Tego, żeby to, co mówiłaś, żeby wszystko było bezpieczne, ekologiczne, żeby odbywało się w takim poszanowaniu też człowieka, jego warunków zatrudnienia. To jest, wydaje się, taka bardzo praca, nie wiem, taka słuszna, już taka dobra. Kojarzy mi się z czymś takim, że możesz sobie powiedzieć, że kurczę, robię coś, co naprawdę ma taki bardzo dobry wpływ na ludzi, na środowisko, na świat. To chyba fajna świadomość.
To jest fajna świadomość, ale jest coś ważne pamiętać, że nadal działa się w biznesie. Nie można wprowadzić niczego, co jednak przysłowiowy Excel nie zaakceptuje. Wiadomo, są działania, które można robić czysto proekologicznie i firma może zdecydować się, że zrobi to, nawet jeśli stopy zwrotu nie są korzystne, ale uważa dane działanie za wartościowe. Ale też musimy działać w pewnych ramach. To nie jest wszystko tylko takie kolorowe, a w sumie powinienem powiedzieć, że zielone, że wszystko jest idealnie. Ale tak, dla mnie to jest akurat bardzo ważna część tej pracy, że mogę się przyczyniać do tego, żeby otoczenie było trochę lepsze, trochę mniejsze, żebyśmy mieli wpływ na zmiany klimatyczne i kryzys klimatyczny, który jest dookoła. Tylko trzeba mieć też trochę takiej twardej i zdroworozsądkowego podejścia, żeby móc w tym dobrze działać i się nie wypalać. Bo to rozmawiałam z koleżanką, że na przykład jeśli ktoś jest bardziej jak aktywista, chciałby działać w fundacjach i działania takie bardzo duże, konkretne, ale też bez pola do negocjacji, do jakiegoś kompromisu, to tu jest trochę ciężej. Trzeba umieć to wypośrodkować, gdzieś krok po kroku coś zmieniać, ale no, nie zmienimy naraz świata.
Okej, to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo wydawać by się mogło, że taka praca właśnie gdzieś tam po części nawet ideowa, nie będzie tym zagrożona, a jednak mówisz, że zdarza się tutaj jakieś takie wypalenie zawodowe niektórym.
Tak, jeśli ktoś ma właśnie bardzo takie chęci i sądzi, że naprawdę zmieni świat i że to będą gigantyczne zmiany, to może to wpływać na to, dlatego że stykamy się z biznesem, z rachunkowością, z tym, że po prostu, przynajmniej w sektorze, a to nie tylko w sektorze nieruchomości, jakby każdy ESG manager czy sustainability manager w firmach, to są też osoby w firmach kosmetycznych, transportowych. Aktualnie prawie każda firma i działalność potrzebuje większa takiej osoby. I wszystko jednak musi gdzieś na końcu się spinać. Zarząd musi dane elementy poprawy zaakceptować. Więc to nie może być tak, że nagle działalność nie będzie korzystna finansowo. Ale moim zdaniem i tak jest to bardzo właśnie satysfakcjonujące, bo każda zmiana ma znaczenie i ma duży wpływ. Właśnie przy sektorze nieruchomości naprawdę jakby ten sektor tak działa energochłonnie i jeśli chodzi o ilość śladu węglowego, który zostawiamy profesjonalnie po sobie, że ja się cieszę, że mogę zmniejszać chociaż trochę.
Jasne, czyli nie rewolucja, a ewolucja, czy tam nie romantyczny zryw i wielkie czyny, tylko praca u podstaw pozytywistyczna tutaj, taki krok po kroczku. Kojarzy mi się w ogóle taka sentencja, którą przypisuje się twórcy scoutingu, Robertowi Baden-Powellowi, który powiedział, żeby starać się zostawić po sobie świat trochę lepszym, niż go zostaliśmy. Czyli to jest, prawda, dokładnie to, co ty mówisz, że jakby choć troszkę lepszy, chociaż ten o jakiś tam procent mniejszy, ten ślad węglowy. No to naprawdę powiem ci szczerze, że dla mnie jest niesamowicie inspirujące. To pewnie słychać, że To dla mnie jest naprawdę niesamowita praca, którą wykonujesz i wykonujecie w ogóle na tych stanowiskach. Agnieszka, a czy możesz powiedzieć, proszę, w takim praktycznym wymiarze, jak wygląda twój dzień pracy? Bo wiemy już, jakby, jakimi zadaniami się ogólnie zajmujesz, a tak zupełnie na co dzień, jak rano przychodzisz do pracy, to co się dzieje? Co robisz przez cały dzień?
Mój dzień pracy trochę się zmieniał w ramach tego, jak moje stanowisko się zmieniało. Więc kiedyś na początku dużo więcej miałam pracy czysto przed komputerem i wręcz trochę czasem samotnej. To było dużo pomimo spotkań z projektantami, wizytacji na budowie, koordynacji z różnymi ludźmi, to też dużo pracy było typowo przed komputerem. Tworzeniem raportów, tworzeniem prezentacji, obróbką dokumentów, koordynowania na mailach. Coraz więcej jednak jest nie tego, że my się spotykamy wszyscy w salkach, ale jednak dużo ustaleń idzie mailowych. I to wymaga sporej koordynacji i pracy przy komputerze. Z biegiem czasu, jak nasz zespół też się rozrasta, moja praca robi się coraz bardziej spotkaniową pracą i tworzeniem prezentacji, rozmawianiem też z inwestorami, bo teraz jest taki moment, że jest trochę przełomowy, bo dopiero wchodzi ta legislacja unijna, która wymaga raportowania tego niefinansowego, czyli właśnie czynników ESG od dużych korporacji. Więc to jest nowe, wszyscy tego się dopiero uczymy. Stąd ta praca robi się bardziej taka komunikacyjna, ale nadal jest bardzo dużo obróbki dokumentów, przygotowania rzeczy na komputerze.
Okej. To w takim razie pociągnijmy ten wątek. Jakby patrząc na te twoje codzienne zadania zawodowe, jakich kompetencji, jakich umiejętności twoje stanowisko wymaga?
To z kompetencji twardych. I teraz tak, dla sektora nieruchomości, według mnie osoba zajmująca się ESG powinna posiadać pewne rozumienie spraw technicznych. Jest to pomocne, jakiś zmysł inżynierski, bardzo dobre jednak jest to wykształcenie na takim poziomie, ale to głównie jest ważne właśnie przy sektorach nieruchomości albo technicznych, dlatego że u nas dużo zmian, które muszą być zrobione, są w literce E, czyli tej środowiskowej, która wymaga zmiany systemów oraz zrozumienia fizyki budowli. W przypadku sustainability managerów trochę z innych branż niż czysto budowlane, wydaje mi się, że aż tak to przygotowanie i zmysł inżynierski nie jest aż tak potrzebne, chociaż jest pomocne, bo jednak zawsze te części, każdy jest w jakimś obiekcie, nawet firmy, które zajmują się produkcją, muszą zmienić tą produkcję, więc też muszą zmienić swoje czasami procesy technologiczne, wiedzieć o źródłach nieodnawialnych. Tego wszystkiego da się nauczyć, ale pewne kompetencje i zmysły są tutaj takie ścisłe, jednak potrzebne. Dobra organizacja zadań i pracy z uwagi na wielozadaniowość tych wątków. Często dużo rzeczy trzeba robić naraz oraz o różnej tematyce. Umiejętność wyszukiwania informacji, szukania informacji, wybierania tego, co jest najważniejsze, czyli research. Też trochę dlatego, że to jest nowy zawód. Obsługa programów MS Office to chyba jest standard w większości zawodów aktualnie. Oraz chęć poznawania nowych programów. Coraz więcej jest programów, które pomagają nam z obróbką danych, bo tych danych potrafi być bardzo dużo tutaj. Ale MS Office jako podstawa. Z takich komunikacji miękkich, to na pewno z kompetencji miękkich, czyli na przykład właśnie komunikacja, już o tej komunikacji zaczęłam myśleć, w piśmie i też ustnie. Dlatego, że te zagadnienia nie są jasne dla wszystkich, musimy umieć je dosyć klarownie przekazywać innym, często zarządom. Na tym stanowisku często się pracuje wprost z zarządem, z osobami, które muszą mieć jasno, klarownie, ale też dosyć szybko przekazane informacje. I to jest coś, czego osobiście się ciągle uczę.
Czy nadal jest tak, że musicie przekonywać, negocjować, przekonywać właśnie zarządy do na przykład respektowania tych wartości, czy to już raczej stało się standardem?
Ja na szczęście mogę powiedzieć, że u nas stało się standardem, ale nie jest to tak. Nadal do pewnych rzeczy trzeba przekonywać. My nadal rozmawiamy też z różnymi firmami, z różnymi osobami. Niektórych trzeba przekonywać, niektórych nie. To jest jednostkowe, w sensie zależy od osoby. Nie chciałabym tutaj generalizować, że tak trzeba wszystkim przekonać. Jest dużo większa świadomość. W ciągu ostatnich 2 lat ja widzę ogromną zmianę. I też kolejna kompetencja to są zdolność współpracy z innymi. To jest tak szeroki temat, jakby samo ESG. Bo wcześniej na przykład przy certyfikacji BREEAM, czy LEAD WELL, dało się, że to jedna osoba rzeczywiście rozumiała. Nawet jak się nie rozumiało bardzo mocno na przykład mechaniki, elektryki, to do poziomu certyfikacji dało się tego nauczyć, nie być ekspertem. I tutaj podobnie jest, a przy ESG jest tak, że jest dużo rzeczy odmienne. Jest, wymaga współpracy, na przykład te ESG korporacyjne, czyli już nie to budowy, żeby budynek był lepszy, ale to jak firma ma działać i jak ma raportować czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, wymaga współpracy z działami takimi jak HR, prawny oraz pozostałymi, więc na pewno współpraca z innymi ludźmi jest tutaj wymagana. Chęć rozwoju i poszerzania wiedzy, to bym jako jeden z głównych czynników na pewno powiedziałam.
To zawsze ważne.
Tak, tak. I pewna wrażliwość na te tematy społeczno-środowiskowe. Przez to, że jednak to wymaga nadal często tłumaczenia innym, to wydaje mi się, że osobie, dla której te tematy nie są ważne osobiście, może być ciężko przezwyciężyć to i przetłumaczyć to dalej. To tak na szybko.
Jasne. Tak, no to na pewno jak się ma przekonanie do tego, to pewnie jakoś tak łatwiej to wyczuwają nasi rozmówcy. A jeśli mogę jeszcze powrócić troszkę, bo powiedziałaś, wskazując takie kompetencje twarde, o wykształceniu. Wiem, że ty jesteś z wykształcenia inżynierem budownictwa. Czy możesz właśnie opowiedzieć o tym, jaka ścieżka edukacyjna była, jaka ścieżka edukacyjna doprowadziła cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz, albo ewentualnie, czy masz jakieś rekomendacje, jakie kierunki trzeba by było skończyć, żeby się znaleźć na takim stanowisku, czy te studia wyższe są koniecznością, żeby wykonywać taką pracę?
Tak, to najpierw mogę zacząć o swojej drodze, a później powiedzieć innym. Ja skończyłam maturę międzynarodową IB, chociaż ona tutaj nie jest konieczna, chociaż moim zdaniem jest bardzo przydatnym momentem w życiu. A następnie studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej, właśnie z budownictwa. I jak jeszcze kierunek inżynierski, miałam konstrukcyjno-budowlany, więc nie związany w ogóle ze zrównoważonym rozwojem, tak zaczęłam na praktykach inżynierskich pracować w firmie zajmującym się generalnym wykonawstwem i oprócz moich zadań jako asystentka inżyniera budowy wtedy, czy później inżynier budowy, dostałam w ramach mojej pracy zajęcie się certyfikacją BREEAM, czyli właśnie tą certyfikacją od strony generalnego wykonawcy, żeby przygotować wszystkie dokumenty oraz zadbać na budowie, co jest. I już przy magisterskich studiach zaczynało się u nas na wydziale pojawiać kierunki zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Ja wtedy nie skorzystałam z tego, tylko poszłam na inżynierię produkcji, ale pracę magisterską już pisałam właśnie związaną ze zrównoważonym rozwojem i efektywnością energetyczną budynku. Później pracowałam na budowie, co w moim przypadku i w sektorze nieruchomości uważam, że było bardzo dobrym etapem, który pozwolił mi lepiej rozumieć to, jak działa budynek, to, jak jest budowane, żeby móc później weryfikować te aspekty i patrzeć na nie bardziej właśnie środowiskowo, a nie tylko konstrukcyjnie czy wykonawczo. Bardzo cenię sobie ten etap. On nie jest konieczny, ale dla mnie był bardzo ważnym i poza tym bardzo lubiłam pracę na budowie. Później pracowałam chwilę w firmie konsultingowej, które też było ważnym aspektem, która się już zajmowała stricte certyfikacją BREEAM. No a teraz w White Starze już, która tak naprawdę łączy to wszystko, więc w moim przypadku ja miałam etapy, to nie jest na zasadzie, że po studiach od razu poszłam na takie stanowisko, zresztą wtedy bardzo mało było takich stanowisk, kilka osób się zajmowało zrównoważonym rozwojem, ale z reguły to była praca obok innej pracy, żeby na przykład project managerem oraz mieli jeszcze zakres sustainability managera dodatkowo. Teraz to się trochę zmienia, i wydaje mi się, że dużo osób już po studiach przechodzi na takie stanowiska sustainability specialist albo assistant, często do właśnie firm konsultingowych, które mają w swoim zakresie różne działania dotyczące ESG. I tutaj wykształcenie może być właśnie inżynieryjne, inżynieria środowiska, inżynieria budowlana, ale również architektura, wydział elektryczny, energetyka, technologie energii odnawialnych, ochrona środowiska, prawnicze. Też coraz więcej prawników specjalizuje się w ESG. To już nie jest wtedy tylko, że ma pełne ESG, tylko od strony prawnej, ale to też jest jednym z aspektów tej pracy. Oraz bardzo często osoby z kierunków CSR-u czy compliance przechodzą też do ESG. Tak jak mówiłam, to jest bardzo multidyscyplinarne, więc tych ścieżek dojścia do tego momentu jest wiele i zależą też od branży, w której chce się iść.
Jasne, dzięki wielkie, tu wiele cennych podpowiedzi. A powiedz, czy w tym zawodzie jest tak, że to wyższe wykształcenie jest wymogiem i pracodawcy jakby po prostu go wymagają, czy też raczej go oczekują bardziej, ale nie jest to zupełnym takim obowiązkiem? Jakbyś powiedziała, czy to ukończenie studiów jest tutaj konieczne, czy można liczyć na taką karierę bez studiów wyższych?
Wydaje mi się, że jest na razie konieczne. Tak, jakieś podstawy. Nie mówię, że to musi być magister, można też zacząć pracę w trakcie studiów. Na razie większość osób, które znam, które się zajmują, chyba wszystkie osoby, które znam, mają jednak wyższe wykształcenie. Jest mniej kursów. Tutaj tak naprawdę, żeby do niektórych zawodów wystarczą kursy, żeby się przyłączyć. Tutaj jest trochę też kursów, ale też zaczynają być studia podyplomowe. Żeby pójść na studia podyplomowe z ESG, jest wymagane jednak jakieś wyższe wykształcenie.
Okej. Aga, trochę jakby ten wątek już wybrzmiewał wcześniej w Twoich wypowiedziach, ale chciałabym jeszcze dopytać, bo rozmawialiśmy troszkę o tym, że tu się dużo zmienia, że raportowanie ESG stało się obowiązkowe dla firm. I teraz w związku z tym, jak sądzisz, jak ty to widzisz ze swojej perspektywy, jakie tutaj są możliwości przyszłe zatrudnienia na takich stanowiskach, w takiej dziedzinie, powiedziałabym? Czy to jest taka perspektywiczna branża, czy to jest zawód przyszłości?
Według mnie tak. Jak najbardziej jest to zawód perspektywiczny. Ja mam czasem nadal problem myśleniem o tym jako zawód, przez to, że jak ja zaczynałam, to jeszcze to nie było tak typowo nazwane zawodem, może jakąś specjalizacją, ale muszę właśnie sprawdzić, czy są już jakieś studia z ESG od początku. Wydaje mi się, że jednak nie, nadal to jest bardziej na etapie albo już magisterki, albo właśnie studiów podyplomowych, rozszerzania swoich kompetencji. I jest to według mnie właśnie bardzo perspektywiczne z uwagi na to, że to w każdej branży będzie potrzebne, więc to też jest możliwość później zaczęcia od jednej branży i się przebranżowienia w stronę ESG. Tak, i to zmiany klimatu i przeciwdziałanie albo w sumie adaptacja do zmian klimatu będzie czymś, co wszyscy będziemy musieli robić oraz tak stanowczo dla mnie to jest przyszłościowy zawód.
Jakbym miała Cię zapytać o największe zalety i największe wady pracy, którą wykonujesz?
Zalety to w sumie też to chyba wybrzmiewało, budowanie tej pozytywnej cegiełki do lepszego świata. To bardzo górnolotnie brzmi. Ja właśnie przez to, że jestem inżynierem budownictwa, jestem dosyć też pragmatyczna, więc coś wadą i z zaletą i Nie uważam tego aż za taką gigantyczną rzecz, ale jednak ma to dla mnie znaczenie, w sensie, że też widzę efekty swojej pracy. I to jest też, czemu ja wybrałam studia akurat z budownictwa. Jest coś dosyć realnego, co łatwo jest dosyć szybko zobaczyć efekt. I tutaj też jest to widoczne. Widać też na przykład przy raportowaniu finansowym, jak się raportuje rok do roku, widać, jak się poprawiają konkretne wskaźniki. Więc to, jak nasz wpływ się zmienia, też na kwestie społeczne. I to jest dla mnie największą zaletą tej pracy. Wadą. Tak naprawdę ja nie widzę, jest duża różnorodność i to jest kwestia, czy ktoś to lubi, czy nie. Ja sobie właśnie to cenię, dlatego dla mnie różnorodność jest zaletą, a nie wadą, ale pewna taka pobieżność tematów. Nie można być ekspertem w całym ESG. Zawsze trzeba jednak korzystać jakby z pomocy specjalistów w danych literkach, co znowu może być wadą i zaletą.
Okej. Aga, a pieniądze? Jakie pieniądze są związane z czynieniem dobra w biznesie? Czy te pieniądze są wadą czy zaletą? Czy możesz nam zdradzić cokolwiek o wynagrodzeniu na twoim stanowisku?
Oczywiście swojego i jak to wygląda w mojej firmie nie mogę, to są poufne dane. Jak spróbowałam porównać najłatwiej może do przeciętnego wynagrodzenia, które jest obecnie w Polsce, to osoby z doświadczeniem właśnie po studiach wyższych, z pracą 5 lat na pewno mogą liczyć na lepsze wynagrodzenie niż przeciętne wynagrodzenia w Polsce. Dalej to zależy trochę już od tego, czy się zarządza zespołem, czy się pracuje indywidualnie, od wielkości firmy i zakresu obowiązków oraz od branży. To też jest tak, że każda z branży ma trochę inne zarobki i tutaj też trzeba o tym pamiętać, że wtedy specjalista. Jednak jest to przyszłościowe, w którymś momencie wydaje mi się, że jest możliwość awansu, ścieżki rozwoju, jeśli ktoś chce się douczać, chce się cały czas polepszyć swoje kompetencje, to wydaje mi się, że zarobki też z tym będą rosły.
Jasne. Wraz z rosnącymi zarobkami, jakie tutaj są perspektywy awansu, perspektywy rozwoju na tym stanowisku? Mówiłaś o tym, że może na przykład iść w stronę zarządzania zespołem, tak? Czy jakby w tej chwili istnieją już jakieś takie ustalone kolejne szczebelki awansu? Gdzie możesz pójść dalej z tego stanowiska? Gdzie można tutaj szukać możliwości rozwoju?
Znowu zależy bardzo od firmy, jak firma nazywa stanowiska. Z reguły patrząc na inne firmy, to często jest Sustainability Assistant albo Sustainability Specialist. Później czasem oczywiście są dodawane te wszędzie Senior, Junior i tak dalej. Później menadżerowie, później mogą być Head albo Sustainability Leader. Często też później są właśnie ESG Officer nazywane, tak jak już mamy CEO czy COO, to jest ESG Officer, czyli osoba właśnie już odpowiedzialna za całą firmę w aspektach ESG, to zależy bardzo od struktury firmy. Jakby jest mi bardzo ciężko porównać to do innych firm, mogę tylko widzieć się po ogłoszeniach czy po znajomych. Jednak jest jakaś ta możliwość, w którymś momencie rzeczywiście, szczególnie przy większych firmach, wchodzi zarządzanie już osobami i zarządzanie zespołem. To też jest kolejna, ale to też nie jest wymagane, bo w niektórych firmach jedna osoba wystarczy, żeby to zadziałać. Jeśli ktoś nie czuje, że ma kompetencje zarządzania zespołem, to nie znaczy, że nie będzie mógł awansować. Może wtedy być doradcą zarządu do spraw ESG i zespół nie jest
takim
wymagany.
Ekspertem po prostu, tak. Bardziej niż liderem, jasne. A pomyślałam sobie jeszcze, może takie pytanie zadam, bo jak rozmawiamy, jak opowiadasz o swojej pracy, czy nawet nazywasz stanowiska, bardzo często przewijają się określenia, po pierwsze określenia, po drugie nazwy stanowisk w języku angielskim. I pomyślałam, że zapytam cię, czy ty na co dzień pracujesz w języku polskim czy angielskim? Czy to stanowisko w ogóle wymaga znajomości języka angielskiego, czy w ogóle znajomości języków obcych?
Wymaga na pewno znajomości języka angielskiego, w moim przypadku też technicznego języka angielskiego. Jest to kilku powodów. W moim przypadku to jest też praca w międzynarodowym zespole. Ja też zajmuję się w White Starze ESG dla CEE, czyli dla krajów centralno-wschodnich w naszej firmie, więc znajomość komunikacji jest ważna. Muszę móc rozmawiać ze pozostałymi zespołami. Angielski jest międzynarodowym językiem, więc jest to najłatwiejsza z opcji. Druga rzecz to jest właśnie legislacja unijna, która jest pisana głównie w języku angielskim. Ona jest później tłumaczona na język polski, ale akurat z tymi tłumaczeniami bywa też ciężko. Jest czasem, są wręcz aktualnie dużo tych kwestii poruszanych, bo jest kilka dokumentów tłumaczonych na polski, gdzie eksperci twierdzą, że te tłumaczenia są zrobione źle. Więc ta znajomość pierwotnego prawa i sformułowań jest bardzo przydatna. Poza tym na przykład, tak jak wspomniałam o certyfikacjach, tych BREEAM LEED WELL, główne manuale, czyli przewodniki. Właśnie, przepraszam, ja wprowadzam jednak te słowa, dlatego że one są głównie używane, są w języku angielskim. Więc ta znajomość komunikatywna, zarówno do mówienia, jak i pisania i czytania, według mnie jest bardzo ważna.
Okej. Agnieszko, zastanawiam się jeszcze nad tym, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć, co przydałoby się, żeby wejść na tę ścieżkę kariery, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy? Jak wystartować? Jak tutaj w ogóle wejść do tej branży?
Wejściem do branży, przynajmniej jeśli chodzi o nieruchomości, czy jak patrzyłam też na consulting, nie powinno być teraz jakiegoś bardzo dużego problemu. Chociaż część firm rzeczywiście wymaga już znajomości jakiegoś sustainability, czy ESG, czy doświadczenia. Ale to tak jak ze wszystkimi ofertami do pracy, jest bardzo ciekawe, że ktoś chce na najniższe stanowisko, a doświadczenie 3 lata. To jest jakby chyba kwestia po prostu tego, jak to działa. Warto jest czytać, warto się orientować w ogóle w temacie zmian klimatycznych, jeśli chodzi o to, czy społecznych, tego, co się dzieje, jaka legislacja wraca, i próbować aplikować na te stanowiska. Na początku rzeczywiście, jak się nie ma doświadczenia, najniższe, i większość firm jest bardzo przyjaznych, szczególnie właśnie te działy sustainability, i nauczą krok po kroku, co zrobić, żeby się wykształcić. Jest też możliwość przebranżawiania się w tym. I coraz częściej przez to, że nagle była potrzeba bardzo dużo specjalistów w zakresie ESG, to część osób się przebranżowiła. Firmy w swoich po prostu strukturach szukały osób, które są zainteresowane tematem, mają część kompetencji lub część wiedzy i są w stanie się douczyć. Więc też pewna otwartość umysłu i chęć czasem zmian.
Jasne.
Wystarczy.
Agnieszko, ty trochę skręciłaś, jeśli chodzi o twój rozwój zawodowy, trochę zmodyfikowałaś tą ścieżkę kariery wobec tego, co pierwotnie zakładałaś, idąc na studia. A gdybyś teraz, gdyby się okazało, że nie wiem, że ESG przestało być w ogóle istotne, firmy już nie potrzebują takich specjalistów, nie zatrudniają. Jak myślisz, gdzie z takim doświadczeniem, z takimi kompetencjami, jakie są potrzebne w takiej pracy, gdzie jeszcze można by było się sprawdzić?
Te kompetencje są dosyć, wydaje mi się, że wszechstronne, więc w wielu firmach konsultingowych też osoby zajmujący się ESG dałoby radę. Dużo ma znaczenie te pierwotne wykształcenie na przykład. Rzeczywiście w moim przypadku to było bardzo możliwe, że powrót na budowę czy zajmowanie się project managementem, też dlatego, że ja to bardzo lubiłam. Jakby ja lubię budowę, zapach budowy, to ludzi na budowach, to jest rzeczywiście pewien klimat, który mi odpowiada. I to jest kwestia, z czego się wywodzimy, więc zawsze jest możliwość jakby powrotu do tego pierwotnego zawodu. Ale też już z tym doświadczeniem wydaje mi się, że można szukać w różnorodnych. Osobiście mam nadzieję, że ESG raczej będzie rosło, a nie się kończyło, więc nie myślałam o tym, co dalej.
Jasne. Powiedz, proszę, bo zastanawiam mnie, i to też dzisiaj wybrzmiało, Jaka jest różnica pomiędzy specjalistami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem, czyli ESG, a specjalistami zajmującymi się CSR-em, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu?
To tak. Tak naprawdę coraz częściej rzeczywiście te osoby są łączone razem. I osoby z CSR-u rozszerzają swoją działalność do ESG. Tak naprawdę CSR to jest literka S w ESG. Znowu, my bardzo często, ja przez to, że się wywodzę właśnie z inżynieryjnego środowiska budowlanego i bardziej tego środowiskowego E, to bardzo często rozmawiam z osobami, które też współpracujemy właśnie z fundacją i tutaj mamy okazję do rozmów, które zajmują się CSR-em i odpowiedzialnością społeczną. Te role często są łączone, jednak ESG jeszcze patrzy na części środowiskowe i na ład korporacyjny. W ładzie korporacyjnym też na przykład współpracuje się z IT, bo w ładzie korporacyjnym mamy tematy związane z cyberbezpieczeństwem, z RODO, czy z politykami prywatności, tak samo jak z prawnikami dotyczące etyki. I znowu też czasem się łączy literka G, czyli ład korporacyjny z S, na przykład na poziomie poszanowania praw człowieka, gdzie to już jest zarówno musi być to prawnie pokazane, jak i jest to odpowiedzialność społeczna. To jest łączone bardzo.
Agnieszko. Pomału będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, chociaż ja osobiście mogłabym wypytywać jeszcze i jeszcze. Co na koniec, podsumowując, czy taką ścieżkę kariery polecasz, czy taką ścieżkę kariery byś zaproponowała naszym słuchaczom?
Ja osobiście polecam. Tak jak powiedziałam, bo mi ciężko, jeśli chodzi o to stanowisko, też powiedzenia jakichś większych wad. Rzeczywiście, no czasem jest spalanie zawodowe, ale wydaje mi się, że to w każdym zawodzie jest i każdy z nas naturalnie ma lepsze i gorsze momenty. Czasem jakiś projekt nie wyjdzie, więc czujemy się gorzej, albo później kolejny wyjdzie, więc jest lepiej. Więc to jest tak jak każdy zawód. Naprawdę bym go polecała, jeśli właśnie mamy zainteresowania związane z klimatem, ze społecznym, ale też nie traktujemy tego jako naszej najważniejszej misji w życiu i właśnie tymi małymi cegiełkami, bo to jest ważne właśnie, żeby się nie spalić w tym zawodzie. Kawałek po kawałku, krok po kroku. I wytrwałość tutaj, i pewna cierpliwość też jest potrzebna. O, to kolejne kompetencje, które trzeba mieć albo się nauczyć.
Agnieszko, czego Ci życzyć zawodowo?
Zawodowo. Tego, żeby właśnie ESG się nie kończyło oraz żeby świadomość ludzi w tym zakresie była coraz większa oraz wiara w to, że nie jest to właśnie kolejny certyfikat czy tak zwany greenwashing, tylko jest to pewien sposób biznesu, żeby podejmować nowe tematy, ważne tematy dla ludzi i robić to prawdziwie, a nie tylko sztucznie, żeby marketingowo się pokazać. Bardzo tego właśnie tylko marketingowego podejścia nie lubię. Lubię, jak coś jest rzeczywiste, prawdziwe. Więc to poproszę.
Oby tak było w takim razie, oby wszyscy decydenci wierzyli w to, że zrównoważony rozwój jest ważny, jest słuszny, a może być też całkiem opłacalny, więc warto go wdrażać, oby się otwierały ścieżki rozwoju dla takich specjalistów jak ty, nie tylko ideowych, ale i trzeźwo technicznie myślących. Aga, ogromnie dziękuję Ci za poświęcony czas. To było naprawdę niesamowicie inspirujące spotkanie. Bardzo dziękuję naszemu partnerowi, oczywiście White Star Real Estate. Dużo dzisiaj mówiłaś o tym, jak można te budynki, takie ekobudynki tworzyć. White Star, wiemy obydwie, że się stara, że rzeczywiście traktuje te wyzwania bardzo poważnie. Serdeczne dzięki.
Również dziękuję bardzo.
A naszych słuchaczy zapraszam do śledzenia naszych odcinków, śledzenia właściwie do słuchania, czy też oglądania. Przypominam, że są one dostępne nie tylko na naszym kanale na YouTubie, ale także na różnych platformach, na których możecie odsłuchać je jako podcasty. Zapraszamy Was na nasze odcinki, które już są dostępne, na kolejne, które będziemy nagrywać. Dawajcie nam znać, jak Wam się podobają i z kim chcielibyście jeszcze takich wywiadów posłuchać. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję. Do widzenia.
Dzięki za wysłuchanie wywiadu. Zasubskrybuj podcast Zawodowy Stream i daj nam znać, o jakich ścieżkach kariery chcesz usłyszeć w przyszłości. A po więcej zawodowych inspiracji zapraszamy Cię na mapakarier.org.